Cała okolica współczuła pewnej kobiecie. Wszyscy twierdzili, że najprawdopodobniej ktoś rzucił na nią kiedyś jakąś przerażającą klątwę, albo zwyczajnie miała w życiu niewyobrażalnego pecha. Nie miała szczęścia w miłości, której od zawsze pragnęła. Jako mała dziewczynka czytała bardzo dużo romansów, licząc na to, że pewnego dnia, przy odrobinie szczęścia, będzie żyć u boku kochającego męża i gromadki małych dzieci w pięknym, dużym domu z ogrodem. To nie tak, że mężowie ją zostawiali, choć jeden z nich rzeczywiście ją porzucił, znajdując sobie drugą żonę. Zaraz po tym miała jeszcze czterech mężów, jednak każdy z nich umierał i w ostateczności była zmuszona żyć kompletnie sama, szukając sobie kolejnego męża w cotygodniowych gazetach, gdzie reklamowała się w kolumnach dla samotnych osób. Problem w pechowym życiu Nani Doss polegał również na tym, że bliskie jej osoby ginęły w bardzo dziwnych okolicznościach i małym odstępie czasowym. Ludzie nie potrafili zrozumieć, z jakiego powodu los obdarzył ją tak przykrym i pechowym życiem. Była znana wśród lokalnych mieszkańców jako szczęśliwa, kochająca i troskliwa kobieta z niesamowitym talentem do gotowania. Niestety, były to jedynie pozory. Witam Was bardzo serdecznie w 23. odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę do Was ze sprawą Nani Doss, która jest również znana jako śmiejąca się babcia czy czarna wdowa. Dla dzisiejszej sprawy nie wyszczególniłam żadnych ostrzeżeń, więc teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Nancy Nani Hazel przyszła na świat 4 listopada 1905 roku w Blue Mountain w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych jako córka Louise. Nie jest pewnym, kto był jej ojcem, ponieważ Louisa nigdy wprost nikomu tego nie powiedziała. W tamtych czasach zajście w ciążę bez wcześniejszego zawarcia związku małżeńskiego było wręcz niedopuszczalne. I to samo tyczyło się braku ojca w życiu dziecka. Tuż po tym, jak Louisa wyznała swojej rodzinie, że jest w ciąży, została wydziedziczona i była zmuszona opuścić swój dom rodzinny. Kilka miesięcy później poznała farmera, Jamesa Hazel. Louisa i James nie byli w sobie zakochani, jednak doszli do wniosku, że oboje będą czerpać spore korzyści ze swojego związku. Louisa potrzebowała ojca dla swojej nienarodzonej córki, a James nie chciał być dłużej singlem i potrzebował kogoś do pracy na farmie i w domu. To znaczy, do gotowania i sprzątania, ponieważ sam nie chciał tego robić. Pomimo obaw i niepewności weszli w związek, lecz był on daleki od ideału. James zmuszał swoją partnerkę do wielogodzinnej pracy na farmie i nie miała choćby chwili na odpoczynek. Każdy dzień i każdą godzinę spędzała na wypełnianiu jego rozkazów. Nie był kochającym mężczyzną, a jego relacja z Louisą nic dla niego nie znaczyła. Pomimo tego, przez co Louisa musiała przejść, żyjąc u jego boku, tuż po narodzinach Nancy James się jej oświadczył. Wzięli ślub, następnie mając jeszcze 4 dzieci. Chłopca i 3 dziewczynki. Dzieci były zmuszane do pracy na farmie. Również po wiele godzin dziennie. James zajmował się samym sobą, a Louisa pracowała na farmie, więc przez większość czasu odpowiedzialność związana z wychowywaniem i zadbaniem o pozostałe dzieci spadała właśnie na Nancy. Rodzeństwo było od niej o kilka lat młodsze, więc odkąd tylko nauczyła się rozumieć otaczający ją świat, była zmuszona zajmować się dziećmi w rodzinie, nie mając nawet chwili na naukę czy rozwijanie się. Nie pozwalano jej opuszczać domu. Nie mogła mieć znajomych i nie chodziła do szkoły. Jej jedynymi, a zarazem bardzo ciężkimi dla dziecka zadaniami było zajmowanie się farmą i rodzeństwem. Jedyna rzecz, która sprawiała Nancy radość, to czytanie. Kochała czytać, ponieważ jak twierdziła, pozwalało jej to odciąć się od otaczającego ją świata. Jej ulubionym gatunkiem były romanse, które czytała jej matka. Zaczęła marzyć o miłości jak z książek i liczyła na to, że w przyszłości uda się jej uwolnić od rodzinnej farmy, mając o wiele lepsze i ciekawsze życie. Kiedy Nani miała 7 lat, ucierpiała w wypadku, który nastąpił w trakcie podróży do dalekiej rodziny. Uderzyła się w głowę, a incydent ten miał wpływ na jej całe dalsze życie. Zmagała się z niezwykle bolesnymi migrenami, które utrzymywały się przez kilka dni, a nawet tygodni. I przy na tamten czas słabym dostępie do leków nie była w stanie w żaden sposób zaradzić na odczuwalny ból. Zaczęła przejawiać agresywne zachowania, wahania nastrojów i symptomy depresji. Jednak, jak wszyscy wiemy, w tamtych czasach pomoc psychologiczna i psychiatryczna praktycznie nie istniała, a ponadto była tematem tabu, więc Nani nigdy nie otrzymała koniecznej pomocy. Zaczęła dostrzegać, że Jamesa nie interesuje jej stan. Wręcz przeciwnie, denerwował się na nią, ponieważ przez migreny nie była w stanie pracować na farmie. Wówczas uświadomiła sobie, że ojcu od zawsze zależało jedynie na tym, aby dla niego pracowała i nigdy nic dla niego nie znaczyła. Opisując życie ze swoją rodziną, mówiła, że czuła się jak zwierzę. Zaczęła sprzeciwiać się ojcu i jego zdaniu. Przestała się go bać, w mniejszym lub większym stopniu. Przestała stosować się do jego zasad i niechętnie pomagała na farmie, większość czasu spędzając na czytaniu. James był bardzo kontrolującym mężczyzną, nie tylko wobec swojej żony, ale także wobec swoich dzieci. Wybierał gdzie i z kim mogą wychodzić i również to, w co się ubierają. Nie pozwalał swoim córkom wybierać strojów, ponieważ uważał, że może to przyciągnąć negatywne spojrzenia ludzi w sąsiedztwie. Kiedy Nani miała 15 lat, zrozumiała, że jedyną opcją na wydostanie się z domu rodzinnego będzie podjęcie pracy. Nie chciała całymi dniami przesiadywać w towarzystwie toksycznego Jamesa, więc podeszła do niego i zaproponowała, że może zarabiać na rodzinę i ponieważ pieniądze były dla niego najważniejsze, zgodził się bez zawahania. Nani liczyła na to, że po podjęciu pracy będzie w stanie nie tylko zapoznać się ze światem zewnętrznym, ale przede wszystkim poznać męża. W tamtych czasach wyjście za mąż było niesamowicie ważną rzeczą, a kobiety brały ślub w bardzo młodym wieku, więc nie było to zbyt dziwne, że Nani szukała męża w wieku 15 lat. Marzyła o znalezieniu kochającego i wiernego mężczyzny, o których tak wiele naczytała się w romansach. Wierzyła w to, że gdzieś tam, w mieście, pośród tysiąca ludzi, jest jej wybranek i będzie z nim aż do końca życia. Rozpoczęła pracę w pobliskiej fabryce, co wówczas było jedną z niewielu ścieżek kariery dla kobiet. Dzięki pracy zyskała większą pewność siebie i robiła wszystko, aby prędzej czy później znaleźć w fabryce męża, za sprawą czego mogłaby się wyprowadzić z domu rodzinnego. Kilka miesięcy później poznała w fabryce 17-letniego Charlie'ego Braxa. Oczarował ją. Zdawał się być mężczyzną, o jakim od zawsze marzyła. Wkrótce przedstawiła go swojej rodzinie, a jej matka, Louisa, pokochała Charlie'ego, twierdząc, że jest idealnym kandydatem na męża jej córki. Zdawał się być bardzo odpowiedzialnym i pracowitym mężczyzną, a ponadto na co dzień dobrze zajmował się swoją matką. Po 4 miesiącach związku i uzyskaniu pozwolenia od ojca Nani, wzięli ślub. Charlie był jedynakiem i na co dzień mieszkał z matką. Po ślubie Nani wprowadziła się do jego domu rodzinnego, początkowo nie mając nawet pojęcia o tym, że będzie mieszkać ze swoją teściową, co jedynie pokazuje, jak słabo znali się z Charlie'm przed zawarciem związku małżeńskiego. Nani marzyła o związku jak z bajki, jednak po poślubieniu Charlie'ego czuła, że być może popełniła błąd. Zrozumiała, że jej ojciec zgodził się na ich małżeństwo tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciał z nią mieszkać i liczył na to, że dzięki temu pozbędzie się jej raz na zawsze. Szybko zauważyła, że mieszkanie z matką swojego męża będzie nie lada wyzwaniem. Ciągle czuła się niewystarczająca, a teściowa na każdym kroku wytykała jej nawet te najmniejsze błędy, twierdząc, że nie jest w stanie poradzić sobie z najprostszymi czynnościami. W jednym z wpisów do dziennika Nani napisała: „Wyszłam za mąż tak jak chciał mój ojciec. 1921 roku za mężczyznę, którego znałam zaledwie 4 lub 5 miesięcy. Nie miał rodziny, a jedynie niezamężną matkę, która po ślubie przejęła moje całe życie. Nie widziała nic złego w swoim zachowaniu. Nie pozwalała nawet mojej własnej matce zostać na noc. Za każdym razem, kiedy Nani próbowała porozmawiać ze swoim mężem o zachowaniu jego matki, dochodziło pomiędzy nimi do kłótni. Charlie uważał, że Nani czepia się jej bez żadnego powodu. Kiedy był w domu, jej teściowa zachowywała się normalnie. Była miła, uprzejma i traktowała synową z szacunkiem, stwarzając fałszywy obraz siebie, który sprawiał, że Charlie miał ją za wspaniałą kobietę i w związku z tym uważał, że jego żona przesadza i dramatyzuje. Nani czuła, że nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od swojego męża, który zabronił jej nawet czytać książki, ponieważ uważał, że są do niczego. Aby uciec od otaczającej jej rzeczywistości, zaczęła nadużywać alkoholu i palić papierosy. Pomimo tego, że Nani była bardzo nieszczęśliwa, a jej związek w niczym nie przypominał ten, o jakim marzyła, wiedziała, że rozwód nie wchodzi w grę, więc jej małżeństwo z Charlie'm trwało, aż w końcu doczekali się 4 córek, które przychodziły na świat od 1923 do 1927 roku w bardzo małym odstępie czasowym. Nani liczyła na to, że posiadanie dzieci zbliży ją z Charlie'm, jednak stało się odwrotnie. Nie spędzali ze sobą czasu, a ona przez całe dnie siedziała w domu sama, zajmując się dziećmi i wysłuchując krytyki ze strony matki swojego męża. Po pewnym czasie zaczęła zostawiać dzieci z teściową. Charlie znikał. Czasami nawet na kilka dni i Nani była pewna, że ma romans. Zaczęła wychodzić do lokalnych barów, szukając uwagi innych mężczyzn, mając nadzieję na to, że dzięki temu poczuje się chociaż trochę lepiej. Pomimo tego, że zdradzali się nawzajem i mieli tego świadomość, wiedzieli, że nie mogą się rozstać. Wówczas rozwody nie były popularne, a ponadto mieli dzieci, więc nie chcieli, aby ludzie patrzyli na nich nieprzychylnie. Z czasem na niej zaczęła zatapiać się we własnym świecie, jaki stworzyła w swojej głowie, żyjąc bajkowym i idealnym życiem. Po każdym niepowodzeniu czy kłótni odcinała swoje myśli od nieszczęścia, jakie przeżywała, jednocześnie uświadamiając sobie, że Charlie wcale nie jest przeznaczonym jej mężczyzną i w niczym nie przypomina tych, o których czytała w książkach. Doszła do wniosku, że od zawsze zależało mu jedynie na tym, aby mieć dzieci i posiadać kogoś, kto zajmie się jego matką. W 1927 roku Charlie wrócił do domu po jednym z kilkudniowych wyjazdów. W posiadłości panował chaos. W środku było bardzo dużo ludzi i ratownicy. Właśnie wtedy dowiedział się, że ich 2 córki, Zelmer, mająca 4 lata, i Gertrud, mająca 5 lat, zmarły w wyniku zatrucia pokarmowego. Zarówno Charlie, jak i jego matka nigdy nie obwiniali Nani za śmierć dzieci. Wszyscy, łącznie z ratownikami obecnymi na miejscu, byli pewni, że podała im zepsute jedzenie zupełnie nieświadomie, a śmierć dziewczynek została określona przez ludzi mieszkających w okolicy jako nieszczęśliwy wypadek. Po kilku miesiącach Charlie zaczął podejrzewać, że Nani mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią ich 2 córek. Nie był w stanie tego wyjaśnić, jednak pewnego dnia spojrzał na nią i poczuł, że emanuje od niej bardzo negatywna i zła energia, przez co zaczął podejrzewać, że Nani umyślnie podała dzieciom zepsute jedzenie. Właśnie wtedy zabrał ich najstarszą córkę, Malvin, i wyprowadził się z domu. Wyznał, że chciał zabrać ze sobą ich 2 córkę, Florine, jednak wówczas spała w ramionach Nani. Okoliczni mieszkańcy bardzo współczuli kobiecie. Straciła 2 dzieci i zaledwie kilka miesięcy później jej mąż zniknął z domu, zabierając ze sobą ich wspólne dziecko i porzucając swoją matkę. Od momentu, w którym Charlie uciekł, Nani zajmowała się jego matką, która zaczęła czuć się koszmarnie z tym, że wcześniej tak bardzo ją oceniała i uprzykrzała jej życie. Z czasem jednak zaczęła dostrzegać, że Nani wcale nie jest aż tak dobrą osobą, jak wszystkim się wydaje, i przestała jej ufać, sama nabierając względem niej podejrzeń. Z tego, co jest nam wiadome, Charlie nigdy nie powiedział swojej matce o tym, że uciekł w obawie przed tym, że Nani może wyrządzić mu krzywdę albo nawet pozostałej dwójce ich dzieci. Po roku dynamika rodziny ani trochę się nie zmieniła. Charlie nie wrócił, a Nani zajmowała się jego matką i swoją córką. Oszczędności, jakie miała, zaczynały znikać, a wypłata, jaką otrzymywała, nie pozwalała jej na zakup wszystkich niezbędnych rzeczy. Brakowało jej pieniędzy na jedzenie czy samo w sobie wychowywanie dziecka. Wówczas pomyślała, że nie brakowałoby jej pieniędzy, gdyby mieszkała sama z córką. Matka Charlie'ego wymagała opieki, przez co Nani nie była w stanie ciągle pracować. Ponadto wydawała pieniądze na jedzenie i leki dla kobiety, co z czasem zaczęło jej przeszkadzać. Dodatkowo nienawidziła jej i nie potrafiła zrozumieć, z jakiego powodu musi się nią zajmować tylko dlatego, że Charlie postanowił od niej uciec. Z tygodnia na tydzień stan zdrowia matki Charlie'ego zaczynał się pogarszać. Była schorowana i w podeszłym wieku, więc ludziom nie wydało się to ani trochę dziwne. Ponadto mówiła wszystkim przyjaciołom, że Nani wspaniale się nią zajmuje i robi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc jej wrócić do pełni zdrowia. Gdyby się jednak temu przyjrzeć, w rzeczywistości było to bardzo nietypowe, a jej pogorszony stan zdrowia najprawdopodobniej wynikał z podawanych jej posiłków, a przecież gotowała dla niej Nani. Po kilku tygodniach matka Charlie'ego zmarła i przypuszcza się, że stało się to w wyniku zatrucia pokarmowego. Kolejna śmierć w podobnych okolicznościach, wynikająca z jedzenia posiłków przygotowanych przez Nani. Z jakiegoś powodu nie wzbudziło to żadnych podejrzeń wśród lokalnej społeczności. Nani była postrzegana jako wspaniała kobieta i wszyscy zgodnie twierdzili, że świetnie zajmowała się dzieckiem i swoją teraz zmarłą teściową. Nikt nie miał żadnych większych powodów, aby przypuszczać, że za śmiercią dwójki dzieci i matki jej męża stoi właśnie ona. Wszyscy nadal jej współczuli, a teraz nawet jeszcze bardziej, w pewnym momencie obawiając się, że ktoś rzucił na nią klątwę. Rok później, w 1929 roku, do domu wrócił Charlie, jednak nie był sam. Zjawił się w domu u boku córki Malvin, kobiety oraz jej syna. Wcześniej wynajmowali mieszkanie, jednak w pewnym momencie Charlie uświadomił sobie, że przecież ma dom rodzinny i nie miał zamiaru oddać ani zostawić go Nani, której nie ufał i był pewny, że jest okropną osobą o złych intencjach. Planował wyrzucić ją ze swojego domu i zamieszkać w nim u boku swojej nowej kobiety. Był pewny, że wyrzucenie Nani zajmie mu kilka miesięcy, jednak ku jego zdziwieniu natychmiast spakowała wszystkie swoje rzeczy i wyprowadziła się bez słowa sprzeciwu, zabierając ze sobą ich dwie córki. Rozwiodła się z Charlie'em i na jakiś czas przeniosła do swojego domu rodzinnego. Nie chciała mieszkać ze swoją rodziną, szczególnie u boku ojca, jednak wiedziała, że na tamten moment nie ma innej, lepszej opcji. Nie było jej stać na wynajem ani zakup domu lub mieszkania, więc chcąc nie chcąc była zmuszona wrócić tam, skąd tak usilnie próbowała uciec. Szybko przekonała się, że ojciec pozwolił jej ponownie zamieszkać w domu rodzinnym pod warunkiem ciągłej pracy na farmie. Wyprowadziła się z domu zaledwie kilka miesięcy później, znajdując pracę w kolejnej fabryce, gdzie zaczęła zarabiać wystarczająco pieniędzy, aby móc wynająć mieszkanie. Tak jak wspomniałam wcześniej, Nani była opisywana jako niezwykle uprzejma i pewna siebie kobieta o ogromnej charyzmie. Tym razem postanowiła jednak nie spieszyć się z wchodzeniem w kolejny związek. Była zrażona po swoim małżeństwie z Charlie'em i tym razem szukała kogoś dojrzałego, odpowiedzialnego i kochającego. Mówi się, że rozmawiała z każdym mężczyzną pracującym w fabryce, licząc na to, że któryś z nich okaże się jej bratnią duszą. Każdy z poznawanych mężczyzn nie spełniał jednak jej standardów. Byli za młodzi lub o wiele starsi od niej, a teraz Nani szukała kogoś rzekomo idealnego. Jej głównym i najważniejszym warunkiem było to, aby nie została zmuszona do mieszkania z matką swojego przyszłego męża. Ponieważ szukanie drugiej połówki w fabryce nie przynosiło oczekiwanych rezultatów, zaczęła reklamować swoją osobę w lokalnych gazetach, w kolumnach dla samotnych osób, gdzie pisała o tym, czego szuka, ile ma lat i jaki byłby jej idealny partner. Z czasem zaczęła otrzymywać wiele listów od samotnych mężczyzn. Odpisywała na każdy, licząc na to, że wśród nich jest ten jeden, jedyny, z którym spędzi resztę życia. Chciała być postrzegana jako wspaniała i kochająca osoba, więc często piekła dla nich ciasta i gotowała obiady. Była opisywana jako niesamowita kucharka i według jej znajomych, a także rodziny, zawsze przygotowywała wyśmienite dania, co jak już wiemy, wykorzystywała do mordowania swoich ofiar. Po roku pisania z wieloma mężczyznami poznała Roberta Franklina Harrelsona, jednak wszyscy zwracali się do niego Frank. Był 2 lata młodszy od Nani. Według tego, co wyznała, Frank był niezwykle przystojnym, charyzmatycznym i inteligentnym mężczyzną i pomimo tego, że nie znała go długo, natychmiast się w nim zauroczyła, wierząc, że jest mężczyzną jej marzeń, a ich życie będzie takie jak z bajki. Frank zjawił się pod jej domem. Spędzili ze sobą kilka godzin, a następnie widywali się regularnie przez 2 miesiące. Obdarowywał ją prezentami, zabierał na randki i kupował jej kwiaty. Był mężczyzną, o jakim Nani od zawsze marzyła i czuła, że ich związek będzie piękny. Po właśnie 2 miesiącach Frank doszedł do wniosku, że Nani jest kobietą, z jaką chce spędzić resztę swojego życia i wówczas się jej oświadczył. Wzięli ślub kilka miesięcy później. Mówiłam wcześniej, że rozwody nie były w tamtych czasach aż tak popularne, a lokalna społeczność często nie patrzyła zbyt przychylnie na rozstające się pary, zwłaszcza te posiadające dzieci. Tym razem jednak wszyscy w mieście wspierali Nani, ponieważ wierzyli, że była jedynie ofiarą zdradzającego i nieobecnego w jej życiu Charlie'ego. W związku z tym byli bardzo zadowoleni z jej drugiego małżeństwa. Para szybko podjęła decyzję o przeprowadzce do miasta Jacksonville na Florydzie. Ich życie zdawało się być wprost idealne, a Nani była niesamowicie szczęśliwa, że nareszcie znalazła osobę, z którą dobrze się dogaduje. Ponadto mieli wystarczającą ilość pieniędzy, a Frank dobrze dogadywał się z Malvin i Florin, przez co jedynie jeszcze bardziej zyskał w oczach Nani. Po jakimś czasie zaczęła zauważać, że Frank ma jedną, ale za to bardzo poważną wadę, a mianowicie często zdarzało mu się nadużywać alkoholu i pił go dość często, co strasznie się jej nie podobało, ponieważ przypominało jej o małżeństwie z Charlie'm, gdzie to ona nadużywała alkoholu, aby uciec od otaczającej jej rzeczywistości i problemów w małżeństwie. Zaczęła więc podejrzewać, że Frank nadużywa alkoholu z tych samych powodów. Miała wrażenie, że jest z nią nieszczęśliwy i w rzeczywistości wcale jej nie kocha. Wielokrotnie pytała go, jaki jest powód tego, że tak często pije alkohol, sugerując, że najprawdopodobniej wynika to z tego, że jest z nią nieszczęśliwy. Za każdym razem Frank tłumaczył, że robi to, aby odstresować się po pracy, co nawiasem mówiąc wcale nie oznacza, że codzienne picie alkoholu jest normalną rzeczą i jest to bardzo poważny problem. Nani starała się wspierać Franka i liczyła na to, że uda im się znaleźć inny sposób, aby mógł odstresować się po całym dniu pracy. Niestety, jego problemy z nadużywaniem alkoholu zaczęły się pogłębiać. Często nie wracał do domu, a czasami znikał nawet na kilka dni. Nani nie chciała, aby Frank zostawiał ją samą z dziećmi na kilka dni, więc podjęła decyzję o wychodzeniu z domu razem z nim. Chodzili do pobliskich barów, pijąc alkohol przez całą noc, przez co dzieci były w domu zupełnie same. Czasami podrzucali je do znajomych, jednak był jeden incydent, kiedy Nani i Frank wyszli wieczorem do baru, zostawiając Malvin w domu przyjaciół, kompletnie zapominając o Florin. Po 2 dniach nieobecności pary jeden z sąsiadów zadzwonił na policję i zgłosił, że Florin jest sama w domu. Funkcjonariusze zjawili się na miejscu, zabrali dziewczynkę i wysłali ją do domu Charlie'ego. Kiedy Nani wróciła do domu i zorientowała się, że Florin została wysłana do ojca, była niesamowicie zła i natychmiast wróciła do Blue Mountain, aby zawieźć Florin do Jacksonville. Nie jest pewnym, z jakiego powodu Charlie nigdy nie próbował zdobyć pełnej opieki nad dziećmi, mając jawne obawy dotyczące intencji Nani i wówczas również nie próbował jej zatrzymywać. Zwyczajnie oddał jej Florin i pozwolił jej wrócić z matką na Florydę. Z każdym kolejnym miesiącem problem z alkoholem Franka zdawał się być coraz poważniejszy, a z czasem zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do Nani oraz jej dzieci. Znęcał się nad swoją rodziną zarówno psychicznie, jak i fizycznie i pomimo tego, że Nani wychowywała się w bardzo podobnym środowisku, nie odeszła od Franka. Historia z domu rodzinnego Nani zaczęła się powtarzać. Jej córki również chciały czym prędzej wydostać się ze swojego toksycznego i przemocowego domu, więc najszybciej jak tylko mogły, zaczęły pracować w lokalnych fabrykach. W 1942 roku Malvin poznała w pracy mężczyznę imieniem Mozi. Zupełnie tak samo jak Nani liczyła na to, że wyjście za mąż pozwoli jej uciec z domu rodzinnego, a dodatkowo będzie mogła żyć jak w bajce, u boku kochającego mężczyzny i gromadki dzieci. W 1943 roku na świat przyszedł syn pary, Robert. Wszystko wskazywało na to, że Malvin odzyskała spokój i szczęście. Ponadto Nani kochała swojego wnuka i przyjeżdżała z wizytą do domu córki tak często, jak było to możliwe. Dynamika rodziny była jednak bardzo problematyczna. Nani przez cały czas widziała siebie w Malvin i starała się zrobić wszystko, aby jej córka nie żyła tak, jak ona. Obawiała się, że małżeństwo Malvin rozpadnie się w taki sam sposób, w jaki rozpadło się jej małżeństwo z Charlie. Podjęła decyzję o ciągłym wtrącaniu się w życie oraz małżeństwo córki. Kontrolowała każdy aspekt jej związku, a także kwestie wychowywania Roberta, aby mieć pewność, że przyszłość Malvin będzie spokojna i bezproblemowa. Kiedy Malvin zaszła w ciążę, kilka miesięcy po urodzeniu Roberta, Nani była niemal przekonana o tym, że historia się powtarza i nie była w stanie patrzeć na to, co niedługo zacznie dziać się z życiem jej córki. Była pewna, że Mozi chce, aby Malvin rodziła dzieci, zajmowała się nimi i ciągle siedziała w domu. Wierzyła, że Mozi jest dokładnie taki sam jak Charlie. W trakcie porodu Malvin doświadczyła poważnych komplikacji. Poprosiła, aby Nani była z nią obecna w trakcie porodu. Kiedy Nani weszła do pomieszczenia, wyrzuciła z niego Moziego, zostając z córką, pielęgniarkami i lekarzem. Gdy dziecko nareszcie przyszło na świat, Malvin była wyczerpana i nie była w stanie nawet podtrzymać swojego nowonarodzonego dziecka. Zostało ono oddane w ręce Nani, która została z Malvin po tym, jak wszyscy wyszli z pokoju. Kiedy lekarz i pielęgniarki wrócili do pomieszczenia kilka minut później, zobaczyli, że Nani nadal trzyma dziecko. Miała łzy w oczach i wcale nie świadczyły one o radości. Wówczas zdali sobie sprawę z tego, że dziecko Malvin nie żyje. Nikomu nie wydało się to specjalnie podejrzane. Lekarze doszli do wniosku, że dziecko zmarło w wyniku niedotlenienia, jednak uznali, że niedotlenienie nastąpiło w wyniku komplikacji obecnych w trakcie porodu i nikomu, nawet przez chwilę, nie przeszło przez myśl, że za śmierć noworodka mogła być odpowiedzialna właśnie Nani. Gdy Malvin wróciła do domu, była wyczerpana i nie mogła poradzić sobie ze stratą swojego drugiego dziecka, którego śmierć nadeszła bardzo niespodziewanie. Jednej minuty wszystko było z nim w porządku, a kolejnej było martwe. Odwiedziła ją Florin. Malvin wyznała jej, że pamięta coś strasznego i sama nie była pewna, czy wydarzyło się to naprawdę, czy był to jedynie koszmar. Pamiętała, że Nani trzymała jej dziecko na rękach i wówczas wzięła igłę i wbiła ją w ciemiączko dziecka. Florin była przerażona. Powiedziała siostrze, że kiedy wróciła do pokoju, po tym jak powiedziała Moziemu, że dziecko przyszło na świat i jest zdrowe, została Nani siedzącą na krześle z dzieckiem na rękach i igłą w jednej dłoni. Była nieobecna i wszystko wskazywało na to, że nie do końca rozumie, co się wokół niej dzieje. Rzecz jasna, w tamtym momencie Florin nie uznała tego za coś podejrzanego. W była pewna, że Nani zachowuje się w taki sposób, bo nie mogła uwierzyć w to, że ma kolejnego wnuka i w rzeczywistości była zwyczajnie podekscytowana. Jednak kiedy usłyszała wyznanie siostry, pomyślała, że może rzeczywiście Nani zamordowała swojego wnuka. Malvin i Florin wiedziały, że nie mają żadnych dowodów na winę matki i nie chciały rzucać w jej stronę oskarżeniami. Postanowiły zapomnieć o swoich podejrzeniach i pomimo bardzo silnego przeczucia, miały wrażenie, że ich matka nie byłaby w stanie posunąć się do tak przerażającego i brutalnego czynu, w związku z czym nigdy jej z tym nie skonfrontowały. Po śmierci dziecka małżeństwo Malvin i Moziego zaczęło się rozpadać. Oboje zaczęli się zdradzać, szukając uwagi wśród innych ludzi. Wówczas Malvin wdała się w romans z żołnierzem, a kiedy Nani tylko się o tym dowiedziała, nie była w stanie przejść obok tego obojętnie, ponieważ za bardzo przypominało jej to jej związek z Charlie'm. Była niesamowicie zła na swoją córkę, ponieważ przez te wszystkie lata i miesiące starała się robić wszystko, aby Malvin nie popełniała takich samych błędów co ona. Złość Nani zaczęła przybierać na sile. Uważała, że jej córka jest niewdzięczna i nie rozumiała, z jakiego powodu podąża tą samą ścieżką, co ona. Malvin nie miała zamiaru rezygnować z romansu. Wiedziała, że Mozi również ją zdradza i nie mogła pozwolić na to, aby sypiał z innymi kobietami w momencie, w którym ona byłaby zmuszona siedzieć w domu i zajmować się ich dzieckiem. Jak sami zresztą widzicie, myślała dokładnie tak samo jak Nani, która po tym, jak dowiedziała się o licznych zdradach Charlie'ego, również zaczęła wdawać się w romanse, aby pozostać niezależną i nie musieć wypełniać jego poleceń. Malvin bardzo często wyjeżdżała z miasta, na weekend, a czasami nawet na cały tydzień. Wówczas właśnie Nani zajmowała się Robertem. Zostawał u niej i u Franka w domu. Spędzała z nim każdą wolną chwilę. W trakcie jednej z takich sytuacji, a dokładnie 7 lipca 1945 roku, Nani i Malvin wdały się w potężną kłótnię, która, jak zapewne się domyślacie, powstała w wyniku rozmowy na temat licznych romansów Malvin, a także błędów, jakie popełniła. Malvin powiedziała jej, że to właśnie ona, jej matka, jest odpowiedzialna za każdy błąd, jaki popełniła. Wyznała, że gdyby nie uzależniony od alkoholu i bardzo przemocowy Frank, nie byłaby zmuszona czym prędzej znaleźć sobie męża i nie musiałaby wchodzić szybko w związek, byle tylko wyprowadzić się z toksycznego domu, w którym każdego dnia czuła się okropnie. Kiedy Malvin wyszła z domu, aby spotkać się ze swoim kochankiem, Nani zaczęła analizować całą sytuację we własny sposób. Doszła do wniosku, że jej córka jest niesamowicie niewdzięczna i chciała zrobić wszystko, aby ją skrzywdzić i pokazać jej, że nie powinna wypowiadać się o swojej matce w taki sposób. Wówczas przeniosła wzrok na bawiącego się obok 2-letniego Roberta i podjęła decyzję o skrzywdzeniu go, wierząc, że dzięki temu zrani Malvin. Nani wyjęła z szafki trutkę na szczury i przygotowała swojemu wnukowi ciastka, dodając do nich truciznę. Jest to niesamowicie przerażające i bardzo brutalne. Nani była przekonana o tym, że mordując swojego wnuka, będzie w stanie nauczyć swoją córkę, aby nie popełniała takich samych błędów co ona. Następnego dnia Nani wstała z łóżka i tak jak zawsze zeszła na dół, aby zaopiekować się Robertem. Jednak już kiedy się obudziła, wiedziała, że to niewinne dziecko nie żyje. Natychmiast nałożyła na twarz maskę przejmującej się babci. Wezwała policję i ratowników, jednocześnie próbując się skontaktować z Malvin. Wyznała funkcjonariuszom, że nie ma pojęcia, co się stało i zaledwie dzień wcześniej z jej wnukiem wszystko było w porządku, natomiast kiedy wstała rano, był martwy. Tak jak w przypadku poprzednich morderstw popełnionych przez Nani, nikt nie pomyślał, że skrzywdziła Roberta. Wręcz przeciwnie. Wszyscy byli pewni, że był to jedynie nieszczęśliwy wypadek i Robert zmarł z powodu zatrucia pokarmowego. Z tego, co jest nam wiadome, nie przeprowadzono nawet autopsji, a policja nie kwestionowała śmierci dziecka. Pomimo tego, że Nani dzień wcześniej pokłóciła się z Malvin i zarówno ona, jak i Florin podejrzewały już wcześniej, że ich matka może być bardzo, ale to bardzo złą osobą, Żadna z nich nawet przez chwilę nie przypuszczała, że Nani może stać za śmiercią Roberta. Być może przeszło im to przez myśl kilka razy, jednak nigdy nie powiedziały o tym wprost. Najprawdopodobniej z obawy przed tym, co by się stało, gdyby ich podejrzenia okazały się bezpodstawne i niesłuszne. Nie chciały wtrącić matki do więzienia bez wystarczających dowodów i nie chciały jej również stracić, gdyby okazało się, że jednak nie miała nic wspólnego ze śmiercią dzieci Malvin. Florine i Malvin nie były jednak jedynymi osobami, które zaczęły mieć podejrzenia względem Nani. Sam w sobie Frank zaczął zauważać, że kobieta zachowuje się nietypowo i momentami wręcz przerażająco. Na pogrzebie Roberta podszedł do dziewczyn i powiedział im wprost, że będzie następny. I niestety miał rację. 39-letni Frank, drugi mąż Nani, był jej następną ofiarą. We wrześniu 1945 roku Nani uświadomiła sobie, że nie będzie w stanie zamordować Franka bez sporządzenia planu. Zaczęła się obawiać, że prędzej czy później ludzie w okolicy zauważą, że liczba umierających osób w jej rodzinie w bardzo małym odstępie czasowym może wskazywać na to, że ma coś wspólnego z ich zgonami. Kolejna rzecz, która, jak wyznała, stanowiła dla niej problem, to fakt, że Frank nigdy nie jadł w domu, a w barach i restauracjach, w związku z czym nie była w stanie otruć go tak, jak robiła to w przypadku poprzednich ofiar. 15 września Nani wybrała się do ogrodu, pod jednym z krzewów znajdując ukrytą butelkę whisky. Wzięła z domu trutkę na szczury i dodała sporą ilość do butelki alkoholu, po czym odstawiła ją na miejsce. 16 września znalazła Franka martwego na tyłach domu. Każda inna osoba, jak na przykład sąsiad, pomyślałaby, że jest nieprzytomny, ponieważ wypił za dużo poprzedniego wieczoru. Jednak Nani doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jej drugi mąż nie żyje. Wezwała policję i powiedziała im, że Frank zginął, ponieważ wypił za dużo. Wyznała przed funkcjonariuszami, że jej mąż miał problem z piciem alkoholu już od wielu lat i obawiała się, że pewnego dnia właśnie tak to się skończy. Jak już zapewne się domyślacie, nikt w okolicy nie uznał śmierci Franka za podejrzaną. Wszyscy byli w szoku, że Nani ma aż tyle pecha w życiu i po kolei traci członków rodziny, którzy giną z dnia na dzień z bardzo dziwnych powodów, jak na przykład zatrucie pokarmowe. Jedyne osoby, które były pewne, że Frank nie zginął w wyniku wypicia zbyt dużej ilości alkoholu, to Florine i Malvin. Nie miały dobrej relacji ze swoim ojczymem, jednak jego śmierć uświadomiła im, że Nani od wielu lat dopuszczała się przerażających czynów. Zrozumiały, że właśnie Nani stała za śmiercią Franka, Roberta, drugiego dziecka Malvin, swojej teściowej, a nawet dwójki własnych dzieci. Nie oznaczało to jednak, że zdecydowały się na konfrontację lub pójście na policję, w związku z czym koszmar nadal trwał. Po śmierci Franka Nani otrzymała sporą sumę pieniędzy z ubezpieczenia i postanowiła zainwestować je w zakup domu. Po raz pierwszy w całym swoim życiu mieszkała sama i choć na samym początku niezależne życie bardzo jej odpowiadało, z czasem zrozumiała, że potrzebuje znaleźć sobie kolejnego męża i tym razem również liczyła na to, że będzie to mężczyzna idealny. Miała wrażenie, że ma pecha do mężczyzn. Charlie ją zdradzał i oczekiwał, że będzie jedynie rodzić dzieci, a Frank był uzależniony od alkoholu. Miała nadzieję na to, że za trzecim razem uda jej się znaleźć kogoś prosto z marzeń. Postanowiła wrócić do randkowania i po raz kolejny zaczęła dodawać ogłoszenia w gazetach, w kolumnach dla samotnych osób. Wówczas poznała Barleya Lange. Był samotnym, bezdzietnym mężczyzną. Był inteligentny i odnosił wiele sukcesów. Na tamten czas mieszkał w mieście Lexington w stanie Kentucky, więc Nani wsiadła w pierwszy lepszy pociąg, jadąc do Barleya. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Nani została w domu Barleya na kilka dni. Poznała jego przyjaciół oraz rodzinę i wszyscy byli nią niesamowicie oczarowani. Wróciła do Jacksonville, spakowała się i przeprowadziła do domu rodzinnego Barleya. Zaledwie kilka tygodni później para wzięła ślub. To małżeństwo również nie było takie, jak oczekiwała tego Nani. Barley zdradzał ją już od samego początku ich związku, a ponadto także miał problem z alkoholem. Wyznała później, że był mieszanką Charlie'ego i Franka, co bardzo się jej nie podobało i przywoływało w niej same najgorsze wspomnienia. Z czasem zaczęła rozumieć, że nie uda się jej zmienić Barley'a i być może już nigdy nie uda się jej wejść w szczęśliwy i pełen miłości związek. Przez następne 5 lat Nani i Barley zdradzali się nawzajem, a ich związek był bardzo nieudany. Ciągle się kłócili i nie potrafili dojść do porozumienia. Pewnego dnia, w 1950 roku, Nani stwierdziła, że ma dość bycia w toksycznym związku, lecz zamiast rozwieść się i odejść, szukając szczęścia gdzie indziej, albo nawet w samej sobie, postanowiła zrobić to, co zawsze, a mianowicie zamordować swojego 3. męża, dodając trutkę na szczury do ciasta, które dla niego upiekła. Tym razem ratownicy orzekli śmierć Barley'a jako zawał i rzecz jasna, nikt nie podejrzewał, że Nani mogła mieć cokolwiek wspólnego z jego zgonem. To prawdopodobnie mogło wynikać również z tego, że była w zupełnie innym mieście, gdzie nikt jej nie znał, a ponadto nikt nie zgodził się na autopsję, w związku z czym policja i ratownicy nie mieli pojęcia o tym, że Barley został otruty. Rodzina Barley'a bardzo współczuła Nani. Byli zdruzgotani i chcieli mieć pewność, że otrzyma od nich wystarczające wsparcie, aby poradzić sobie po śmierci męża. Byli przekonani, że jest w żałobie i nie jest w stanie zrozumieć, z jakiego powodu jej ukochany mąż odszedł tak nagle, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że to właśnie ona stała za jego śmiercią. Nani liczyła na to, że tak samo jak w przypadku śmierci Franka, otrzyma majątek Barley'a, jednak jego dom został zapisany jego siostrze. Po otrzymaniu tej wiadomości była zdenerwowana i nie rozumiała, z jakiego powodu Barley nie pomyślał o tym, aby zapisać dom właśnie jej. Ponadto była pewna, że siostra Barley'a powie jej, że nie chce tego domu i odda jej go w ramach tego, że była jego żoną. Zamiast tego wprowadziła się do niego natychmiast po odczytaniu testamentu i dziwnym trafem dom spłonął zaledwie kilka tygodni po tym, jak Nani się z niego wyprowadziła. Właśnie w tamtym momencie rodzina Barley'a zaczęła podejrzewać, że być może Nani wcale nie była aż tak wspaniałą osobą, jak wszystkim początkowo się wydawało. Matka Barley'a, Sara, zaczęła rozpowiadać po okolicy, że Nani podpaliła dom jej córki. Zaraz po tym, jak plotki obiegły całe miasto, Sara zachorowała. Nani wykorzystała tę okazję i zaczęła zajmować się teściową, dzięki czemu odzyskała reputację w okolicy. Rzecz jasna, choroba jej teściowej nie była żadnym przypadkiem, a wynikiem podtruwania, jakiego doświadczyła ze strony Nani. Sara zmarła 7 września 1950 roku. Po śmierci teściowej wróciła do domu, który kupiła po śmierci Franka. Nie została w nim jednak na długo, ponieważ dowiedziała się, że jej siostra od jakiegoś czasu źle się czuje. Postanowiła złożyć jej wizytę i zamieszkać z nią na kilka tygodni, aby się nią zająć. Jak w przypadku jej poprzednich ofiar, gotowała jej obiady i rzekomo o nią dbała, jednocześnie podtruwając ją każdego dnia. Niestety, siostra Nani również zmarła, jak określili ratownicy, w wyniku zatrucia pokarmowego. Na pogrzebie siostry Nani dowiedziała się, że jej ojciec zmarł kilka tygodni wcześniej, jednak żaden członek rodziny nie postanowił ją o tym powiadomić. Wcale nie była zła o to, że nikt nie powiedział jej o śmierci ojca, a o to, że nie zdążyła go zamordować. Uświadomiła sobie, że nie może liczyć na szczęśliwe życie, więc zamiast tego chciała zemścić się na wszystkich osobach, które ją zawiodły i sprawiły, że podejmowała w życiu same złe decyzje. Odezwała się do matki, która miała bardzo dużo długów odziedziczonych po zmarłym mężu. Nani doszła do wniosku, że w takim wypadku musi pomóc swojej matce i zaproponowała jej wspólne mieszkanie. Wprowadziła się na farmę rodzinną, wspierając swoją matkę, jednak, jak zapewne się domyślacie, nie robiła tego ze szczerego serca i z chęci pomocy, a ponieważ chciała ją zamordować. Po zaledwie kilku dniach stan zdrowia Luizy zaczął się znacząco pogarszać, co było wywołane obiadami, jakie przygotowywała dla niej córka. Luisa zmarła kilka tygodni później i pomimo tego, że się powtarzam, w przypadku jej śmierci ludzie w okolicy również nie zaczęli podejrzewać, że Nani może mieć coś wspólnego z nagłym zgonem matki. Po śmierci Luisy Nani wróciła na Florydę, gdzie postanowiła poszukać sobie czwartego męża. Pomimo wcześniejszych rozmyślań o braku wiary w miłość, miała nadzieję na to, że tym razem się jej poszczęści i nareszcie będzie żyła swoim wymarzonym życiem. Znalezienie czwartego męża wcale nie zajęło jej dużo czasu. Poznała Richarda Mortona. Jak wyznała, był przystojny, troskliwy i inteligentny. Natychmiast się w nim zauroczyła i to samo można powiedzieć o nim, ponieważ oświadczył się jej na pierwszym spotkaniu. Wzięli ślub zaledwie kilka tygodni później. Na samym początku ich małżeństwo było bardzo udane. Richard zasypywał Nani prezentami i kochali spędzać razem czas. Mieszkali w domu, który kupiła za pieniądze otrzymane z ubezpieczenia Franka i zdawali się być bardzo szczęśliwi. Z czasem jednak Richard zaczął wychodzić z domu na kilka godzin. Czasami nie było go nawet cały dzień i Nani zaczęła być podejrzliwa. W końcu odkryła, że Richard obsypywał prezentami nie tylko ją, ale także inne kobiety w mieście, obiecując im wspólne życie. Po wcześniejszych zdradach, jakich doświadczyła, Nani zdawała się kompletnie nie przejmować tym, co robi Richard. Zamiast tego zaczęła szukać kandydata na piątego męża, jednocześnie wykupując jak największe ubezpieczenie dla Richarda. Richard zmarł zaledwie 3 miesiące później, zaraz po tym, jak zjadł ciasto przygotowane przez Nani. Był od niej o wiele starszy, więc lekarze założyli, że zmarł w wyniku zawału serca, w związku z czym Nani była w stanie wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, szukając swojej kolejnej ofiary, czyli piątego męża. Kilka dni później poznała Samuela Doss. Był pastorem w ich kościele i przestrzegał narzuconych przez siebie zasad. Nie nadużywał alkoholu, a w zasadzie w ogóle go nie pił. Nie palił papierosów i nie interesowało go sypianie z innymi kobietami. Można by więc rzec, że był mężczyzną, na jakiego Nani czekała swoje całe życie. Nie powinno więc was specjalnie zaskoczyć, kiedy powiem, że wzięła z nim ślub zaledwie miesiąc po śmierci Richarda. Możecie pomyśleć, że ich związek mógł być bardzo udany. W końcu Nani od zawsze szukała właśnie takiego mężczyzny. Rzeczywiście, ich związek był udany i szczęśliwy, jednak tym razem Nani również kompletnie to nie interesowało i wiedziała, że prędzej czy później zamorduje Samuela. Usilnie próbowała znaleźć coś, co sprawiłoby, że zechciałaby go zamordować. Robiła z siebie ofiarę i właśnie tym usprawiedliwiała popełnione przez siebie zbrodnie. W przypadku Samuela doszła do wniosku, że jest kontrolujący, jednak nie w taki sposób, w jaki myślicie. Wyznała, że nie lubił, kiedy włączała wiatrak, aby się ochłodzić, bo lubił ciepło i to jej zdaniem było bardzo toksyczne oraz kontrolujące. Po pewnym czasie zdecydowała się od niego odejść i wyprowadziła się z domu, jednak nie jest do końca pewnym, z jakiego powodu podjęła tę decyzję. Samuel był w niej po uszy zakochany i nie chciał, aby się rozwiedli. Wierzył, że są w stanie rozwiązać problemy w ich małżeństwie i chciał zrobić wszystko, aby Nani do niego wróciła. Wysłał jej list, w którym poprosił, aby dała ich związkowi kolejną szansę. Pomimo tego Nani wcale nie czuła, że jest to mężczyzna, o jakim od zawsze marzyła. Był gotowy zrobić dla niej wszystko, jednak w tamtym momencie zdawało się jej to nie interesować. Zamiast tego pomyślała, że nareszcie będzie w stanie się zemścić, chcąc zamordować Samuela, wyobrażając sobie, że jest jej ojcem, Jamesem. Powiedziała mu, że wróci, ale tylko pod warunkiem, że da jej dostęp do swojego konta bankowego i uwzględni ją w swoim testamencie. Nie jestem pewna, jakim cudem nie wydało mu się to podejrzane, jednak zgodził się wypełnić żądanie swojej żony, chcąc jedynie, aby do niego wróciła. Zaraz po tym, jak ponownie się do niego wprowadziła, stan zdrowia Samuela zaczął się znacząco pogarszać, co było bardzo dziwne, nie tylko dla niego, ale także dla jego bliskich. Nie chorował, regularnie się badał i można by rzec, że był okazem zdrowia, więc nagłe pogorszenie samopoczucia nie miało dla wszystkich zbyt dużego sensu. Samuel w porównaniu do poprzednich ofiar Nani wybrał się do lekarza, chcąc ustalić przyczynę nieustających bólów brzucha. Został przyjęty do szpitala na badania, jednak nikt nie był w stanie stwierdzić, co może być przyczyną jego coraz gorszego stanu zdrowia. Został w szpitalu na kilkanaście dni, aż w końcu wrócił do pełni sił. Kiedy wrócił do domu, był przeszczęśliwy, że czuje się o wiele lepiej, a ponadto może znowu spędzać czas ze swoją żoną. Nani przygotowała dla niego kolację, do której, jak się już zapewne domyślacie, dodała trutkę na szczury. Samuel zmarł na następny dzień, 12 października 1954 roku, jednak tym razem jego śmierć wydała się lekarzom bardzo podejrzana. W końcu zaledwie dzień wcześniej został wypisany ze szpitala i wszystko było w porządku. Czuł się dobrze, a ból brzucha ustał. Postanowili wykonać autopsję, obawiając się, że Samuel był poważnie chory i chcieli dowiedzieć się o tym jak najszybciej, aby zapobiec większej ilości podobnych zgonów. Nani nie miała większego wyboru, więc zgodziła się na wykonanie autopsji, pomimo tego, że wiedziała, jak to się skończy. Miała rację. Autopsja wykazała, że Samuel miał w organizmie ponadprzeciętną ilość trucizny. Z czegoś takiego Nani nie była w stanie się wytłumaczyć i rzecz jasna, podejrzenia natychmiast padły na nią. W końcu była ostatnią osobą, która spędziła wieczór z Samuelem przed jego śmiercią. Policja została natychmiast powiadomiona o zaistniałej sytuacji. Nani Doss została aresztowana i zabrana na komisariat w celu dalszego przesłuchania. Na samym początku nie przyznawała się do winy, twierdząc, że nie miała nic wspólnego ze śmiercią swojego męża. Nadano jej pseudonim Śmiejąca się babcia, ponieważ w trakcie przesłuchania wybuchała śmiechem, opowiadając o stanie zdrowia swojego męża, a także o jego śmierci. Po całym dniu przesłuchania funkcjonariusze wiedzieli, że to Nani zamordowała Samuela i aby zmusić ją do przyznania się do winy, powiedzieli jej, że jeśli wyzna prawdę, nie będzie mogła otrzymać kary śmierci. Po kilku minutach przyznała się do zamordowania swojego męża. 17 maja 1955 roku Nani stanęła przed sądem, przyznając się do 8 z 11 morderstw. Nawet w trakcie rozprawy, opowiadając o popełnionych morderstwach, w dalszym ciągu się śmiała. Została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Motywy morderstw popełnionych przez Nani nie są do końca znane, jednak wiemy, że zabijała bliskie jej osoby zaraz po tym, jak robiła z siebie ofiarę, twierdząc, że jest to jedyny słuszny sposób na poradzenie sobie z popełnionymi przez siebie błędami. Uważała, że wszyscy w jej życiu rzucają jej kłody pod nogi i nie chcą słuchać jej rad, więc zamiast zwyczajnie odciąć się od tych osób lub od nich odejść, wybrała mroczną drogę, postanawiając zabijać swoich bliskich. Nani Doss zmarła 2 czerwca 1965 roku w więzieniu po tym, jak zachorowała na białaczkę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Standardowo słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14, a teraz życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru. Mua!